Ale coś z zapałkami, to zdaje się będzie.
Ja mam zapałki.
Że się nie przewróci.
Zginęła tragicznie wszędzie jest, prawda? 18 lipca 1948 roku, pokój jej duszy, nazwisko, imię i uczennica której klasy i data urodzenia.
Widzę, że niedawno jest to tło
odświeżone. Jest bardzo ładne.
Ale z kolei niszczą fotografię.
Bardzo. Ja uważam, że to jest cud. Ja nie umiałam jeszcze wtedy pływać.
Ty nie umiałaś pływać. A trzymała się czegoś?
Wiesz, ja byłam silniejsza, prawda? Ja byłam dość duża. Wydaje mi się, że w tym to jest straszne do opowiadania. Po prostu, wiesz, w tym całym grajdole, jak żeśmy tam razem wszystkie były posiniaczone, musiałam wypłynąć na powierzchnię. I jakim sposobem do tej łódki, która była wywrócona do góry dnem, się dotelepałam i złapałam się tych klapeczek, to nie wiem, jak to było, nie wiem.
Aneczko, ty się nie spiesz, kochana, wolniutko.
Pierwsze, dobrze.
Własnym prądem.
Nie.
Teraz tam Zosia poszła do tego, ja tutaj grudno.
To jest takie powiedzenie, że mało chrześcijańskie Pan Bóg rozum komuś odbiera. I to chyba tego dnia było z panią Leszewską. To była nauczycielka, która pojechała z tą drużyną i która tam bardzo silne rygory w tej drużynie stosowała. Prawda, były obostrzenia, jak się kąpały, po kostki mogły tylko do jeziora wchodzić. No takie były zabezpieczenia dla harcerek. To była najmłodsza drużyna. Na brzegu czekały od rana. Wyjazd miał być o 10, a chyba był koło 15. Ten przewoźnik razem z pomocnikiem, z mechanikiem, reperował tę motorówkę. To jest zdjęcie tych dwóch łodzi, którymi płynęły. Potem jak było dochodzenie, to jakaś tam była komisja i zrobiono zdjęcie tych dwóch łodzi. I ja pamiętam, że stwierdzono, że tu mogło być 10 w motorówce, a na tej drewnianej krypie 6, czyli w sumie 16 mogło być. Taka była ocena komisji, która to badała, natomiast były 42 osoby.
No i rzeczywiście załadowano nas jak śledzie do beczki, na łódkę i na motorówkę. Ja, ponieważ byłam duża i ta starsza, prawda, 14 lat, usiadłam na brzegu burty, takim rzędem siedziała, brzegiem burty, nogami dyndając nad wodą, czyli super bezpiecznie. Mnie było bardzo przyjemnie, ja lubiłam wodę, machałam tymi nogami, wypłynęłyśmy sobie i gdzieś tak, no, mnie się wydawało, że na środku, przecież trudno się było zorientować, ale to już był kawał dobry od brzegu, kiedy silnik stanął. Silnik stanął, no więc ten pan znowu zaczął majstrować przy silniku. I to trwało. Tymczasem z tej właśnie tutaj, gdzie Basiu, gdzie ty siedziałaś, to powinnaś krzyk, woda. I dziewczynki tam zaczęły się płoszyć. Sytuacja wytworzyła się taka, że motorówka stoi, ta łódka za nią również stoi, a na motorówce zaczyna się ruch, dziewczyny są przestraszone, zaczynają przechodzić z burty na burtę i motorówka została rozkołysana. W efekcie się przewróciła na jedną z burt. I wtedy ja wpadłam do wody, no bo oczywiście to było naturalne. Łódka nie. Łódka Nie. Łódka sobie wtedy się nie przewróciła. Myśmy się wysypały jak gruszki z tej motorówki. I zapamiętam, wszystkie te ręce dziewcząt, które wynurzyły się z wody, dziewczyny jakoś telepiąc się, no to było metr, może półtora metra do tej łódeczki, prawda? Chciały się uchwycić łódki. Ja nie byłam jedna z tych pierwszych, więc się nie zdążyłam tej łódki uczepić. Ale mnóstwo rąk się czepiało, inne dziewczyny też chciały, przecież to było kilkanaście dziewczyn. I tamte dziewczyny z łódki, bo my się też utopimy, czy my się też przewrócimy, nie. I potem ja już, nie wiem, przestałam widzieć tę łódkę, dlatego że ja miałam w głowie mnóstwo rąk. Ręce koleżanek, które odruchowo, instynktownie czepiały się czegoś namacalnego, czegoś materialnego, żeby wynurzyć się z wody. Tym czymś namacalnym, materialnym były głowy koleżanek. A więc dziewczyny się same nawzajem topiły. To jest potworne, to kurczowe, ja czuję do tej pory. Kurczowe zaciśnięcie się rąk, palcy na głowie. Kilku rąk, kilku palcy, które całą siłą starają się wepchnąć tę głowę, no oprzeć się na głowie, bo siłą rzeczy ją to wpychały pod wodę. Potem wypływałam na powierzchnię, widziałam to niebieskie niebo, słyszałam potworny krzyk, widziałam te trzepoczące się ręce i dziewczyny, które krzyczały strasznie. Potem było coraz ciszej. Coraz ciszej, potem już była cisza. Przy ciągłym cierpieniu, to powtarzam, to było potworne cierpienie. Człowiek jak się dusi, to jest potworny, potworny ból, nie do zniesienia. I wtedy zaczęło do mnie trafiać, że te dziewczyny już nie żyją. Bo one nie poruszają się, unoszą się na powierzchni. Jest cisza. I że ja zaraz będę jedną z nich. Jakieś takie dziwne przypomnienie skądś tam przypłynęło, że człowiek, kiedy umiera, no bo przyszła ta świadomość, że ja umieram. Człowiek, kiedy umiera, to mu przychodzą do głowy, czy nasuwają się w pamięci jakieś wspomnienia, jakieś obrazy z tego życia, które przeżył. No i następna myśl przyszła do głowy. Ja mam dopiero 14 lat. I co? Więc przecież nie mam żadnych obrazów, nic mi się nie pojawia. No to w takim razie, no tak, no ale co mi się ma pojawiać, kiedy ja żyłam tak bardzo krótko?
Z naszego brzegu widać było, że coś się na tym jeziorze dzieje. Myśmy nie wiedziały co, ale widziałyśmy, że tam jakieś łódki, że siedzi mężczyzna na czubku łodzi, której drugi czubek jest zanurzony w jeziorze. I jacyś mieszkańcy Słupska, którzy przyjechali tam w niedzielę na motorach, pojechali do przystani zawiadomić, że coś się na tym jeziorze dzieje. W jakiś czas potem przypłynęła harcerka z tamtej drużyny, którą ja znałam. To była Zosia Erdmanówna Jackowska, która, i to pamiętam do dziś, że wyszła z wody w mundurze, mokra, ociekająca, no bo jak płynęła powiedzmy te pół kilometra, bo tyle od nas do tej łodzi chyba było, i na baczność zameldowała mi, że mała piętnastka się topi. No pomyślałam sobie, że coś jej się chyba zdaje i prosiła, żeby iść na pomoc. I ja wtedy te chętne z mojej drużyny, starsze raczej, wzięłam i poszłyśmy na przystań i zobaczyłyśmy, co się dzieje, i przystąpiłyśmy do akcji ratunkowej, przede wszystkim do robienia sztucznego oddychania, do wypompowywania wody. No niestety, żadna z tych uratowanych, z tych przywiezionych w stanie nieprzytomnym do brzegu, nie została uratowana. Nawet dwie, u których lekarze, którzy przyjechali ze Słupska, dwóch tych lekarzy było, wyczuli tętno, wzięli je gdzieś do wsi, do mieszkań i pół nocy jeszcze pracowali, żeby je uratować. Też niestety nie udało się tych dwóch uratować. Wszystkie wyglądały okropnie. Wszystkie były ciemne włosy, bo mokre, wszystkie były spuchnięte, ciemne, pośniaczone, i bardzo wiele z nich było ubrudzonych smołą. Zresztą te, które przytomne przyjechały do brzegu, też ta łódka drewniana, ta krypa była smołowana. I one tam jak się gdzieś ocierały, to były potem brudne. I makabryczny potem moment, jak one były wszystkie już po stwierdzeniu, że nie żyją, ułożone rzędem na brzegu. Trudno mi powiedzieć, czy to była 10 wieczorem, czy to była 12 w nocy, czy to była 1 w nocy. Myśmy pełniły wartę i czekały na... Najpierw była identyfikacja przeprowadzana z drużynową tej drużyny, która się uratowała, Teresą Sas. I potem czekałyśmy na przyjazd autobusu, który je zabrał do Słupska.
Pamiętasz Haniu Romę Ostalską?
Buzi nie przypominam sobie, ale no,
ona stała na tej łódce, tak, i gwizdała na palcach.
Tak.
Dawała znać tam, okay, że coś się dzieje. A tam była zabawa. I oni w tych białych koszulach, wiem, że po jakimś czasie do nas przypływali.
Więc to jest cud, że ja nie straciłam przytomności, bo jestem pewna, że te dziewczyny, które wyłowiono, które straciły przytomność, gdyby miały pomoc natychmiastową, to by część z nich chyba ocalała. Bo szybko traciły przytomność. Szybko traciły przytomność.
Otworny muł.
No może później.
Jaki to był moment? Kabina i obok zaraz ten motor i obok zaraz ten przewoźnik. I to wszystko było w zasięgu dosłownie ręki. I on mnie złapał. Nie wiem, czy ja byłam pierwsza, czy druga. Złapał i wyrzucił do tej łódki, która była na bardzo króciuteńkim holu. Bardzo krótki to był hol, także on mnie wyrzucił, ale czy ja trafiłam już do tej łódki, czy już bezpośrednio do wody, to nawet nie wiem. Już wtedy, kiedy ja wyszłam z tej wody i się złapałam, to już nie było krzyku. Wszystkie byłyśmy bardzo wyczerpane i jedyną modlitwą, którą nam przychodziła do głowy i modliłyśmy się bardzo żarliwie, to było pod Twoją obronę. Non stop, w kółko. Wszystkie. Proszę wierzyć, że po raz pierwszy mówię o tym. To się nie da.
Nie miałam siły już walczyć. No na czym polegała ta walka? W zasadzie ta walka polegała na tym, że ja chciałam wypłynąć. Potem już nie chciałam wypłynąć. Chciałam, żeby to się skończyło. I czułam, że ta woda tak chodzi w tchawicy jak rtęć w termometrze. Podnosi się i opada. Czułam ją tutaj. Było już coraz mniej nieba, coraz więcej ciemności i coraz więcej tego mułu w nogach. I wtedy poczułam, że ktoś mnie chwyta za warkocz, bo miałam wtedy warkocz, i wyciąga głowę nad powierzchnię. I wtedy przestałam się męczyć i wtedy mogłam zaczerpnąć powietrze. Wyciągnięto mnie do łódki. To był jakiś mężczyzna. W łódce nie byłam sama. Było dwóch mężczyzn i chyba trup kobiety. Ten, który mnie wyciągnął, to był rybak. Potem, kiedy płynęliśmy do brzegu, powiedział, że po obiedzie pojechał sobie z łódką w szuwary, spał, po prostu spał, odpoczywał i usłyszał krzyk i wypłynął wtedy na jezioro.
Nam, tym, które nas tam po parę osób brano na te łodzie, bo przecież nie wszystkie naraz, nas zaraz owijano w koce i ludzie tamtejsi właśnie. Chyba między gapiami, bo było tych ludzi sporo, takie słaniające się na nogach, jak pamiętam. Zaprowadzono do jakiejś chaty mnie i chyba jeszcze jedną koleżankę, do, nie wiem, którą zupełnie sobie nie przypominam, do chaty, gdzie nas położono pod pierzyny, bo myśmy były oczywiście drżące i takie zupełnie wyczerpane. To trwało przecież ładnych w tej wodzie, myślę, że około 2 godzin, prawda, Hani?
Siedziała przy mnie jakaś druhenka, która miała przykazane, żeby mi nie dać zasnąć, a ja marzyłam o tym, żeby zasnąć. Pierwszy raz wtedy poczułam smak kawy. Pierwszy raz w życiu wtedy piłam kawę, pojono mnie tą kawą, żebym nie zasnęła. Ta biedna druhenka, nie wiem kto to był, nie wiem jak się nazywała, nie rozmawiałyśmy w ogóle, nie mówiłyśmy o niczym.
Nie wiem, czy mnie ktoś badał, czy nie badał. Owszem, był jakiś mężczyzna, może to był lekarz, który czasami przychodził, patrzył na mnie, no i było to, był ten nakaz, żeby nie dać zasnąć.
My musimy pamiętać, że to były tak zwane ziemie odzyskane. To był 48 rok. Jeszcze działały, myślę, że i teraz jeszcze działają w niektórych środowiskach stereotypy, że tam mieszkają ci, którzy to nas, do tych, no tych Polaków nie bardzo chcą tam wpuścić, że to są ich ziemie i tak dalej, że to jakieś były też takie plotki, że to być może sabotaż. Uważam, że jest to krzywdzące, niesprawdzone, nigdy nie można o tym mówić, a Łódź zareagowała na to, że no właśnie na tych ziemiach po niemieckich, to te nasze tam polskie dzieci i tak dalej.
To był 48 rok. Do Łodzi nie dotarły żadne wiadomości, absolutnie żadne. Dlatego, że był zakaz informowania o czymkolwiek. Ja, leżąc jeszcze tam pod opieką harcerek, prosiłam, tak jak zresztą inne moje ocalałe koleżanki, żeby ktoś, kto pójdzie tam gdzieś, gdzie jest telefon, niech zatelefonuje do moich rodziców, da znać, że żyję. Obiecano mi to. Okazuje się, że zablokowano wszystkie telefony. Moi rodzice, ani rodzice moich koleżanek, czy żyjących, czy nieżyjących, nie otrzymali pół informacji o tym, czy żyją. Przeżywali to samo, co rodziny zakładników w Moskwie. Nie wiedzieli, czy żyją, czy nie żyją, w jakim są stanie, co się z nimi dzieje. Efekt był taki, że rodzice masowo ruszyli do Słupska i tak jak moi rodzice chodzili szukając w szpitalach i kostnicach, w kostnicach i szpitalach. Zabrano mnie z koleżankami innymi do Słupska i z tego Słupska miano nas wysłać do Łodzi, no bo myśmy chodziły, poruszały się. Miano nas wysłać do Łodzi, w jaki sposób, nie wiem, dość, że wiem, że idziemy ulicą w Słupsku i ja na tej ulicy widzę moich rodziców, którzy idą sprzeciwka, na tej samej ulicy. To też jest coś w kategoriach cudu. I pierwsze, co zaobserwowałam, to, że mój ojciec jest kompletnie siwy. Jak wyjeżdżałam z domu, nie był siwym człowiekiem. W tej chwili był siwiusienieczki. Myśmy stali i patrzyli na siebie. Słuchaj, rzecz w tym, coś w tym jest, że potem o tym nie można mówić. Nie. Jeżeli w tej chwili mi jest trudno mówić, to wtedy w ogóle ani ze mną nie rozmawiano. Ja nie byłam na pogrzebie. Ja leżałam w łóżku martwym bykiem.
Leżałam ja też nie byłam, Haniu. Ja byłam jeszcze w Słupsku, ja byłam jeszcze, wiesz, na sądzie.
Na sądzie?
Tak, jak sądzili tych...
Myśmy się dowiedziały od naszej opiekunki drużyny, od harcmistrzyni druhny Anny Dylikowej. Powiedziała, żadnych lodów, niczego, mówi, mała piętnastka utonęła. Skąd ona wiedziała, nie wiem. Pojechałyśmy do komendy Chorągwi i podjęłyśmy służbę przy telefonie w Chorągwi. Całe bruliony zapisywałyśmy. Kto dzwoni, bo trzeba się było meldować przez telefon, prawda, kto odbiera telefon i, prawda, zapisywać to, co oni mówią i odpowiadać, prawda, kiedy pogrzeb. Myśmy trzymali kordon, pomagali nam w utrzymywaniu. Wszyscy harcerze, jacy byli w tym czasie w Łodzi i okolicach. Ten tłum falował. I baliśmy się, że jak przerwą kordon, to nas przewrócą i zadepczą. Pogrzeb był na koszt chorągwi, czy miasta, czy i chorągwi. I rozeszła się jak wiadomość, że podobno niektóre trumny są puste. I no, podniósł się tak straszny krzyk, że trzeba było otwierać te trumny i znowu był matki mdlały. No, to był po prostu taki koszmar, że myśmy wróciły absolutnie chore do domu. Nosiłyśmy przynajmniej przez pół roku czarne chusty, żałoby. Tak jak Hanka ma na zdjęciu.
Jak te wszystkie rzeczy, które wyłowiono po naszych koleżankach i po nas też, no bo tam przywieziono z tego obozu różne nasze drobiazgi, bo przecież myśmy zostawiły wszystko na pryczach w tej szkole, gdzie miałyśmy to obozowisko. I te rzeczy no, trzeba było odnaleźć swoje i to, co zostało, było czymś takim przerażającym. Wiem, że brałyśmy każda swoją rzecz z jakąś taką nieprawdopodobną, no, z czymś, jakimś takim nabożeństwem, coś jako coś bardzo szlachetnego. Ja swój mundur harcerski, ten taki bardzo sponiewierany, do tej pory jeszcze przechowuję.
Pamięć o tych wydarzeniach to wraca stale, proszę pani. Wraca stale. Są te rocznice, prawda, gdzie no siłą rzeczy ja tej daty nigdy w życiu nie zapomnę. Przychodzę tu, kiedy tylko no, jestem w pobliżu, czasami specjalnie, no, przy takiej, o tej porze roku, przy święcie zmarłych, to zawsze.
Jak twoje dziewuchy?
Dziękuję.
Obie wyszły za mąż? Chwała Bogu. Ja, obu masz wnuczęta?
Mam.
Thank you.